Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Supermocne to program o wyjątkowych kobietach, o ich historii życia, pasji i tej osobistej drodze na szczyt. No i dzisiaj jest ze mną wyjątkowa kobieta Eliza Piotrowska. Witaj.
Dobry wieczór.
Pisarka, autorka, poetka, ilustratorka, także lektorka, tłumaczka. Związana z Poznaniem, choć w tym Poznaniu już od jakiegoś czasu nie mieszkasz.
Wracam do Poznania zawsze bardzo chętnie i tutaj się regeneruję, a przylatuję z daleka, bo mieszkam troszkę w Polsce, a trochę w Brazylii. Przylatuję na spotkania autorskie przede wszystkim i to jest ten czas teraz wiosenny i również jesienny.
Powiedziałaś, że się tu regenerujesz i ja myślałam, że odwrotnie, że tu ciężko pracujesz,
bo ja to chyba źle określiłam. Tutaj ciężko pracuję rzeczywiście, potem uciekam do dżungli, gdzie jest cudowna sytuacja, bo nie działają telefony.
Naprawdę mieszkasz w takim miejscu?
Naprawdę. Listonosz mnie nie znajdzie, bo internet też różnie. I tam mam cudowny, święty spokój i mogę pisać. Ale kiedy jestem w Polsce, to właśnie dla kontrastu bardzo dużo pracuję, bo się spotykam z czytelnikami głównie, ale kiedy mam na przykład wolne weekendy, ich też mam mało, ale kiedy je mam, to mogę przyjechać do mojego poznańskiego mieszkania, mieszkam na Jeżycach i tam się zregenerować i dzisiaj spałam we własnym łóżku po tak długim czasie i przyszłam tutaj taka wyspana, to jest cudowne.
Po jak długim czasie? Jak długo cię nie było?
Teraz nie było mnie chyba 10 dni, byłam w trasie na Mazurach i troszkę w Wielkopolsce i zjechałam właśnie wczoraj do Poznania i dzisiaj spałam we własnym łóżku i wykąpałam się we własnej wannie.
Zacznijmy od początku. Kiedy przyszedł ci do głowy pomysł, że mogłabyś ilustrować bajki i pisać bajki dla dzieci?
Ja jestem poetką głównie i ja wiem, że na to się mówi bajki, ale to mi się kojarzy z takim bajaniem i z bardzo takim archaicznym sposobem postrzegania literatury dla dzieci i przepraszam.
To jak ją nazwiemy?
Właśnie się też zastanawiam. Też o tym myślę już od dłuższego czasu. To są chyba opowieści, to są historie, to są zwyczajnie książki i też nie książeczki. Też wolałabym, żeby określano moje książki, które są dla dzieci, nie zrabniano, nie udziecięcano ich i nie infantylizowano, bo to są poważne książki.
Poruszające bardzo poważne
tak,
zagadnienia.
Jest, co jest dużo trudniejsze, bo zupełnie inny jest sposób syntetyzowania i wybierania najważniejszych rzeczy w literaturze dla dzieci. Ja również dla dorosłych piszę, ale literatura dla dzieci jest dużo trudniejsza, bo muszę po pierwsze językiem się posługiwać dziecka, no ale jestem dorosła, muszę być trochę mądrzejsza od dziecka, więc muszę przemycić różne rzeczy w tym języku. I no i wielka sztuka syntezy, bo nie można przegadać książki dla dzieci i dziecko to natychmiast wyłapie. Ale wracając do tego pytania, mam ogromne szczęście. Kiedy miałam chyba 12 lat, zdaje się, do mojej szkoły podstawowej przyjechała znana pisarka i poetka. Poetka i pisarka. Danuta Wawiłow. I się zapytała, kto z was pisze? Ja byłam zawsze bardzo odważna, zgłosiłam się, pokazałam Dance, bo mówię Dance, bo potem się zaprzyjaźniłyśmy. To była taka moja druga mama. Swoje wiersze i ona wieczorem zadzwoniła do moich rodziców. Jeszcze wtedy nie było telefonów komórkowych. I się zapytała, czy ja mogę przyjść na chwilkę do niej do hotelu. Ona z Warszawy przyjechała, zatrzymała się w hotelu w Pile, bo w Pile chodziłam do podstawówki. Nie było problemu. Poszłam do Danki i Danka mi powiedziała, słuchaj, ja jeżdżę na spotkania autorskie, to jest prawda, ale ja jeżdżę po Polsce, bo chcę też poszukać, odnaleźć i zaopiekować się młodymi, utalentowanymi dziećmi. Nie było, słuchajcie, nie było przecież internetu wtedy, nie było tych wszystkich programów Mam Talent.
Nie miałaś możliwości napisania bloga wtedy jeszcze.
Nie mogłam bloga napisać. I Danka zrobiła coś genialnego. Ona rzeczywiście objechała Polskę, wyłapała utalentowane dzieciaki, stworzyła z nas taką grupę, która się nazywała Klan i u nas dzisiaj się pisze różne prace naukowe. Ja wtedy oczywiście nie miałam świadomości, że do czegoś tak ważnego należę. W ogóle nie miałam świadomości, jakie to wszystko jest ważne. Mnie się tak przydarzyło, ja miałam szczęście. No i Danka się nami opiekowała przez lata i uczyła nas pisać, więc ja od 12 roku życia uczę się warsztatu, którym jest pisanie.
I już wiedziałaś wtedy, że chcesz to robić?
Nie. I teraz powiem coś bardzo ważnego i o tym napisałam, polecam Państwu tę książkę, to jest książka dla dorosłych, Obczyzno moja. O tym napisałam tam cały rozdział. Wydawało mi się i wydaje mi się też, że to ma związek z mentalnością naszą, polską, że pisanie było dla mnie czymś pięknym zawsze i ilustrowanie. Ale wydawało mi się, że coś tak pięknego, coś, co daje mi taką radość, to może być tylko hobby, to nie może być praca. Praca to jest trud.
Ciężko. ciężką tak pracą, jak nie
tylko
zapracujesz.
Tylko ciężką pracą. Mhm. Więc jakby nie mogłam tego połączyć w głowie, bo byłam wychowana w takim etosie wzorowej uczennicy, grzecznej dziewczynki, piątkowej. Trzeba sobie zapracować. Jak mogłabym żyć z pisania, które jest taką radością? No i dzisiaj na spotkaniach powtarzam to dzieciom. Dzisiaj się to zmieniło też trochę, to myślenie, całe szczęście. Pamiętajcie, wybierajcie zawody, które lubicie, bo w pracy spędza się bardzo dużo czasu i to jest bardzo, bardzo ważne. I już teraz zaczynajcie, tak jak ja zaczęłam wcześniej. Już zaczynajcie teraz. Lubicie grać w piłkę? Grajcie, chodźcie na treningi, ćwiczcie. Lubicie pisać? Piszcie. Czy już coś napisaliście? Nie. Ale chcielibyście zostać pisarzami? Piszcie. Lubicie rysować? Ilustrujcie.
Kiedy do tych książek dla dzieci dołączyła ilustracja?
Zawsze lubiłam bardzo rysować. Skończyłam historię sztuki, nie poszłam na ASP. Skończyłam historię sztuki, dlatego że tam było to połączenie obrazu z tekstem. I to mnie zawsze intrygowało, inspirowało. Pierwsza moja książka autorska chyba wyszła w 2005 roku, zdaje mi się. I to była taka książka, którą ja zilustrowałam. Taki to był mój debiut, tak. Oczywiście dzisiaj bym ją troszkę poprawiła, bo to były pierwsze ilustracje. Niektóre nieporadne, chociaż to książka z pomysłem była, lubię ją do dzisiaj. To była książka, w której ja pokazałam, jak się nauczyłam czytać i pisać, bo ja się sama nauczyłam czytać i pisać jako czterolatka, bardzo małe dziecko. I nie dlatego, że byłam taka wybitna, tylko dlatego, że mam trójkę dużo starszego rodzeństwa.
I bardzo chciałaś?
Nie, ja musiałam, żeby przetrwać w takiej rodzinie, gdzie oni już potrafią. I czasami wymyślali różne niestworzone rzeczy, co jest napisane gdzieś. I wymyślali oczywiście jakieś historyjki, ten napis tego nie odzwierciedlał. Na przykład była jedna tylko wieczorynka, taka bajka na dobranoc w telewizji i pamiętam tę planszę, która się pojawiała. Dobry wieczór. I oni mi mówili, że tu jest dobranoc napisane, że się skończyło. No i tego typu rzeczy.
Wkręcali cię po prostu.
Wkręcali mnie na maksa, ale bardzo się kochamy. Kochaliśmy zawsze i kochamy do dzisiaj. I ta pierwsza książka, ona troszkę nawiązuje właśnie do tego mojego sposobu, który ja sobie wymyśliłam, jak opanować, jak rozkodować te dziwne znaczki, które układają się w wyrazy, a potem w zdania.
No dobra.
Całą historię.
Kiedy ta ilustracja zaczęła być integralną częścią twojego pisania?
To znaczy, ilustracja jest od zawsze integralną częścią pisania i znowu nawiążę króciutko do Danuty Wawiłow, która uczyła nas, pamiętam, żeby pisać obrazami. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Możemy się porywać na wielkie tematy, na terminy, na słowa przepastne, w których zatoniemy, bo one są tak wielkie, że są o niczym, a możemy wybrać, i to co Virginia Woolf też mówiła, że ją zawsze detal poruszał. I Osiecka. Ja myślę, że to jest ta linia, która mi odpowiada. Możemy się skupić na jakimś obrazie. To może być mały obraz, to może być drobnostka. Dlatego nas Danka uczyła pisać najpierw o bardzo małych rzeczach i o tych, które są blisko, o tych, które znamy. To mogło być nawet krzesło, oczywiście to mógł być piesek, kotek. I to był ten obraz. Ja wychodzę od obrazu. Ja chyba wychodzę od obrazu, jak piszę, i dlatego wiem, ilustrując własne książki, jakie luki mogę zostawić w tekście, bo ja dopowiem obrazem i w drugą stronę, ale też są takie miejsca w książce i do tego dorosłam dzisiaj, długo do tego dochodziłam i w ogóle w życiu, tak zwane luki, których w ogóle nie trzeba zapełniać. Czyli puste miejsca.
Nie do powiedzenia, miejsca na wyobraźnię.
No zostawiać zwyczajnie przestrzeń czytelnikowi, żeby on tam podziałał sobie.
A jak jeździsz po tej Polsce teraz i spotykasz się z dziećmi, to dużo dzieci pisze?
Sporo, ale jest inny problem. Zawsze po spotkaniach, bo czuję taką i odpowiedzialność i chciałabym to, co dostałam od Danki Wawiłow, pociągnąć dalej. I po spotkaniach pytam się dzieci, czy piszą. No, dzieci się zgłaszają i mówię, słuchajcie, jeżeli traktujecie to tak serio, w sensie, że to bardzo was pociąga i chcecie to robić, to możecie do mnie napisać i pokazać mi. Ja mam naprawdę bardzo mało czasu, śniadania jem wieczorem. Możecie mi to pokazać, ja wam podpowiem coś, ja wam pomogę. Bardzo rzadko ktokolwiek się odzywa.
Ale to jest, myślisz, takie zawstydzenie?
Mam podejrzenie, że to jest bardziej słomiany zapał. To jest to pokolenie dzieciaków współczesnych. Dużo chcemy, bo dużo też mamy, jest bardzo dużo bodźców, ale nie pociągniemy jednej sprawy do końca. A być może te dzieci się zgłaszają, bo chcą być zauważone i to pisanie nie jest na tyle istotne. Też trzeba dać im do tego prawo.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Ale jak już w tej podstawówce wiedziałaś, że to będzie piękne hobby, będziesz sobie to robić popołudniami i wieczorami. Przeszłaś całą szkołę podstawową i ponadpodstawową na szóstkach z polskiego i z plastyki?
Tak. No i oczywiście, że tak, no, nawet z matematyki ja się katowałam totalnie, żeby być tą dobrą, żeby spełniać oczekiwania. To jest ta bolączka, którą my niesiemy, zanim staniemy się autentyczni. tego wszystkim życzę, już od razu, bo potem zapomnę, bo to jest coś tak istotnego, to wyczyszczanie, tak jak tekst się czyści i zostawia to najistotniejsze, to my też siebie, my jesteśmy takim ogrodem, który trzeba wyczyścić. No to jest proces raczej, chyba że ktoś ma takie szczęście, że...
Że jest człowiekiem renesansu i we wszystkim jest, chce być idealny, jest idealny i wszystko go pasjonuje?
Nie ma takich, chyba nie. Też nie zazdroszczę takim ludziom. Myślałam o czymś innym, myślałam bardziej o kontekście, w którym się wychowuję. Chociaż ja ten kontekst rodzinny miałam dobry, miałam bardzo dużo wolności i do niczego mnie nie zmuszano, mnie krzywdę większą szkoła zrobiła. Liceum przede wszystkim. Niestety ja to mówię głośno, bo to była okropna trauma, którą ja niosłam długie lata i przestałam w siebie wierzyć. I mimo, że ja w tym czasie wygrywałam bardzo ważne nagrody. Jeździłam do telewizji, do radia. Moi rodzice podpisywali umowy. Ja jeszcze wtedy nie mogłam i byłam publikowana w naprawdę ważnych czasopismach i w antologiach poetów.
No już byłaś wielka.
Już byłam wielka, ale ja kompletnie byłam tak zahukana przez szkołę, że wydawało mi się to nieistotne.
Ale szkoła właśnie miała takie podejście, że to jest to twoje hobby, idź tam z tym hobby.
Szkoła? Tam. To w ogóle o tym nie wiedziała. Ja to pierwszy raz mówię publicznie, ale powiem. Będę autentyczna, tak, nie będę udawać. W mojej szkole, kiedy okazało się, że znów wygrałam jakiś ważny konkurs i tym razem zawiadomienie przyszło do szkoły, a nie do mojego domu, to zostałam wezwana na dywanik do pani dyrektor, która bardzo mnie zbeształa, że ja piszę pokryjomu za plecami szkoły i ja nie informuję szkoły o takich rzeczach i że w takim razie my pojedziemy tę nagrodę odebrać razem.
Więc ja, za karę.
Za karę i chyba po to też, żeby no, szkoła się pokazała. To ja wiem, że teraz jest lepiej, ale ja jeszcze zamiast zostać pochwalona, zostałam zganiona. Tak wyglądało
za to, że miałaś prawo mieć
tak,
życie poza
swoje
szkołą.
Swoje życie poza szkołą i odnosić sukcesy tam.
I rozumiem, że w tej szkole zaczęłaś myśleć, czym będziesz zarabiać na życie i dlaczego historia sztuki?
Ja nigdy nie myślałam, czym będę zarabiać, bo ja nigdy nie myślałam o pieniądzach. Ponieważ uważam, że jeżeli robimy coś z pasją, to prędzej czy później będziemy dobrzy, bo będziemy się temu oddawać całym sercem, a jak będziemy dobrzy, to zostaniemy zauważeni, jak zostaniemy zauważeni, będziemy mieć dobrą pracę i dobrze zarabiać. Ja w to święcie wierzę. I nigdy nie myślałam o pieniądzach. Kompletnie nie. Więc historia sztuki to w ogóle wybór nietrafiony dla kogoś, kto myśli o pieniądzach, myślę. To przede wszystkim no, bogaty mąż wchodziłby w grę. O nim też nie myślałam. Tylko myślałam o tym, że mnie się ten kierunek podoba zwyczajnie. Studiowałam też różne inne kierunki, ale wybrałam historię sztuki, bo się na wiele dostałam różnych kierunków.
Jakie były najdziwniejsze?
Weterynaria. Na przykład w Olsztynie, bo to jeszcze w różnych miastach. Ochrona środowiska w Szczecinie. Studiowałam 6 miesięcy. No i ta historia sztuki, koniec
końców. To ciekawa życia. Chciałaś popróbować też różnych dziedzin.
Ja zwyczajnie nie wiedziałam, bo wzorowa uczennica jest taka dobra we wszystkim, że sama nie wie, kim jest i co jest jej dziedziną. To też nie jest nic złego, bo to się też przydarza niewzorowym uczniom, którzy zwyczajnie nie wiedzą i muszą próbować i niech próbują. Próbujcie, póki nie znajdziecie swojego. Więc ja wypróbowałam, troszeczkę postudiowałam to tu, to tam i wybrałam historię sztuki i potem 2 lata pracowałam w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jeszcze na studiach pracę mi zaproponowano. Okazało się, że właśnie, że nagle praca się znalazła. Ja nigdy w życiu nie szukałam pracy. Ale dlatego też tak się stało, że na zajęciach pomyślałam sobie, był taki moment krytyczny w moim studiowaniu na 3 roku. Pomyślałam sobie, albo oni mnie zjedzą, albo ja im pokażę, kim jestem. To była taka decyzja. Wtedy przygotowywałam pracę seminaryjną o Wyspiańskim i doszłam do wniosku, że ją napiszę kompletnie pod włos, zupełnie inaczej. Pisałam o tych portretach właśnie infantylizowanych dzieci Wyspiańskiego, które są w literaturze opisane tak słodko, że aż się na wymioty zbiera, a tam jest wielki niepokój, wielki często tragizm tych postaci. No i ja tę pracę napisałam po swojemu odważnie, poetycko, literacko. Zrobiłam to nie tak jak typowy historyk sztuki i zostałam dostrzeżona przez profesora, który potem został dyrektorem muzeum i który mi zaproponował pracę. Pozdrawiam profesora Wojciecha Suchockiego, mojego mentora.
To faktycznie jest historia pokazująca, że jak robisz coś z pasją, zaangażowaniem i w zgodzie ze sobą, no to jesteś skazana na sukces.
Tak, trochę. Oczywiście.
A twoje studia w Rzymie?
Nawiążę do tego sukcesu, bo się trochę tego słowa też boję. Czym jest sukces? Bo to
osobisty twój
osobisty,
sukces.
Tak. O to właśnie mi chodziło. Studia rzymskie. Ojeju, to dopiero była przygoda.
To był ten moment, w którym zakochałaś się w świecie?
Nie, bo ja w ogóle obiecałam sobie, jak byłam dzieckiem, że ja nie będę podróżować. Ja jestem domatorką.
Dlaczego?
Dlatego, że mój tato bardzo lubił ze mną podróżować, a ja tego nie lubiłam, tylko byłam grzeczna i nie chciałam tatusiowi sprawić przykrości. A tatuś bardzo chciał, żebym miała pamiętnik z podróży, byłam przygotowana, żebym potem opowiadała o tym rówieśnikom, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Ja głównie spałam, bo samochodem jeździliśmy i samochód mnie bardzo usypiał. Wiem, że tata reagował czasami nerwowo. No jak tu śpisz, przejeżdżamy przez Alpy, takie piękne, albo tu, taki zabytek. I obiecałam sobie, że ja nie będę podróżować. I nareszcie, jak będę mogła decydować sama o sobie, jak będę dorosła, to ja będę w domu i to będzie.
I dlatego mieszkasz w Brazylii,
tak jest, tak
jeździsz
jest,
po
tak
świecie,
jest.
Studiowałaś tak we Włoszech.
Do Włoch wyjechałam, bo pracowałam wtedy w Muzeum Narodowym i bardzo pensję mi podwyższało, tu jednak motyw pieniądza się pojawia, dyplom językowy. Ja włoski już znam bardzo dobrze i pojechałam ten dyplom zrobić na uczelnię. No i postanowiłam, że nie chcę wracać, że ja chcę, żeby ta przygoda
trwała
dłużej.
W czym się zakochałaś?
Zakochałam się w beztrosce. Zakochałam się w tym, że te antagonizmy, o których mówiłam wcześniej, praca, hobby, tam nie istnieją. Że profesor na uczelni może pachnieć dobrym perfumem i być ładnie ubrany i być świetnym intelektualistą. To nie musi być zakurzony pan, który z archiwów wyszedł i w ogóle ledwo go widać i jeszcze nie lubi ludzi tego wszystkiego. To wszystko może iść w parze. Można pisać pracę piękną, naukową na ukwieconym tarasie i patrzeć w słońce. Można przeżyć wielką naukową przygodę, bo ja przeżyłam ogromną przygodę w Rzymie. Tam też skończyłam historię sztuki, ale robiłam dyplom ze sztuki nowoczesnej. Chociaż chciałam zupełnie coś innego. I okazało się, że na ulicy, chadzając ulicami Rzymu, pewnego dnia natknęłam się na genialne instalacje, rozrzucone na ziemi, można powiedzieć, ale genialne.
Potknęłabyś się o tę swoją inspirację.
Ja się potknęłam naprawdę o nią. I to był tak jakby korytarz tych prac. I doszłam do takiej planszy napisanej ręcznie. I tam była taka informacja. Witamy Państwa w Muzeum na Otwartym Powietrzu. Jeżeli Państwo są zainteresowani zwiedzaniem muzeum, proszę się skontaktować z Fausto de la Chiaie, kuratorem Open Air Museum.
No oczywiście tobie dwa razy nie mówić.
No Fausto natomiast odnalazłam i napisałam o nim pracę. I okazało się, że to jest celebryta. To jest pan, który ma, myślę, po 80 już dzisiaj, że to jest celebryta, którego nikt nie zna z imienia i nazwiska. Taki antycelebryta, ale którego wszyscy znają, bo on od 40 lat w różnych ważnych punktach Rzymu, przy Koloseum, właśnie przy Zamku Anioła, ustawia swoje instalacje. Oczywiście jest przeganiany przez policjantów. To jest człowiek tak uśmiechnięty, tak radosny. To jest też ktoś, kto wybrał takie życie, co też wcale nie musi być łatwe. Ja się go zapytałam, Fausto, ale jak tak normalnie, jak twoja codzienność wygląda, jak ty żyjesz? Jesteś taki elegancki zawsze, biała koszula i tu cały dzień czekasz na tych przypadkowych przechodniów, a Fausto powiedział, no wiesz, ja się ubieram na Port-a-Portezę, to jest taki rynek, gdzie za 1 euro można kupić czystą zawsze koszulę, krawat. Jak mi się wybrudzi, no to po prostu biorę na jakieś szmaty tutaj, przeczyszczam moje instalacje, a ja kupuję potem nowe rzeczy, no bo pralki nie mam, śpię tutaj u znajomych. Jestem szczęśliwy.
Czyli poznałaś tak szczęśliwego człowieka. Tak. Który faktycznie żył pod prąd.
Bardzo pod prąd, ale mało tego, to Fausto jest człowiekiem wykształconym. Ten punkt, w którym ja go namierzyłam z jego Muzeum na Otwartym Powietrzu, to jest punkt bardzo blisko Akademii Sztuk Pięknych Rzymskiej. I do niego na pogawędki profesorowie z uczelni przychodzili. Ja już od razu po tych pracach wiedziałam, że to jest ktoś, kto albo skończył historię sztuki, albo Akademię Sztuk Pięknych. To są bardzo głębokie prace i mądre. W dialogu do wiecznego miasta Rzym, to jest bardzo trudne. Fausto potrafił zrobić swój własny sklep przy Emporio Armani, sklepie szykownym, jak się wszyscy domyślają, ze swoim Emporio Armani. Jego Emporio Armani, to co on na swojej wystawie eksponował, to były ciuchy poznajdowane gdzieś w krzakach przy Mauzoleum Augusta właśnie, bo tam to były miejsca schadzek, to też Rzymianie wiedzą, różnych par zakochanych, no więc najwięcej tam było bielizny. I Fausto takie numery robił, ale oczywiście były też różne inne prace, lżejsze i bardzo interesujące. I stwierdziłam, że nie wracam, że ja chcę przeżyć tę przygodę. I teraz oczywiście też bardzo inna, ważna rzecz się wydarzyła, ja się zakochałam też, nie tylko w Rzymie, ale też w Rzymianinie, o którym piszę w powieści Obczyzno moja, jeszcze raz do niej wracam. I też odkryłam, że miłość może być zupełnie czymś innym niż to, co ja przeżyłam tutaj. A niestety uciekałam od toksycznej miłości. Też to była trochę ucieczka. I że ta miłość też może być pogodzeniem różnych światów. I to jest tak
różnych
piękne.
Języków, różnych kultur.
Ach, tak, zupełnie o tym zapomniałam. Tak, zupełnie różnych języków i kultur również. To było niesamowite, że ponad kulturą, ponad językiem, ponad kontekstem, zupełnie różnym wychowaniem, można się tak spotkać. Kiedy miałam takie momenty, jakieś właśnie takie momenty trochę narzekactwa i nie wiem jak to nazwać, niezadowolenia, to Rzymianin często mówił, Polska przyjechała tutaj z tobą. I dlatego w obczyźnie ta Polska jest spersonifikowana i ona za mną wszędzie się ciągnie, a za nią taki czarny welon. I mi na ucho mówi, co ty tu wyprawiasz, ludzie na kredytach żyją, a ty tu w Rzymie się cieszysz życiem, ty wracaj do pracy.
Ciężkie.
Ciężkiej, ciężkiej, bo wtedy to jest wartość.
Tak naprawdę te rzymskie studia i twoja rzymska miłość, one zmieniły twoje życie o 180 stopni? To jest ten moment taki zwrotny?
Bardzo, bardzo dobre pytanie. To jest korzenie, to jest coś tak silnego. Te pierwsze lata naszego życia, gdzie my je przeżywamy i jaką mamy rodzinę, to jest bardzo istotne. Doświadczenie rzymskie zmieniło mnie bardzo, ogromnie, ogromnie. Ale
nie wymazało przeszłości.
Nie wymazało. Bardziej zmieniła mnie Brazylia.
Gdzie z tego Rzymu do Brazylii?
Rzymianin wymyślił pewnego dnia, że się przeprowadzamy. Powiedziałam, no dobrze, mamy wolne zawody, dlaczego nie? Nie wiem, czy dzisiaj bym się na to zdobyła, bo to jest naprawdę koniec świata. Dużo dalej na spotkania, potem do Polski, z Rzymu to...
No raczej.
W 2 dni czasem podróż trwa. Ale ja powiedziałam, dobra, pojedźmy, zobaczmy, jak tam w ogóle jest, bo ja nie znam kraju, ty go znasz, Rzymianin znał dobrze portugalski, bo jeszcze znał kolejny język i kraj, a ja nie. I polecieliśmy na tak zwane zwiady. Ja się poczułam tak, jakbym się znalazła w Polsce mojego dzieciństwa wczesnego, PRL-u. Chodzi mi o relacje międzyludzkie i to na plus jakby było zdecydowanie, tylko że kolorowej, w takiej Polsce PRL-owskiej, ale kolorowej, bo Brazylia jest bardzo barwna. A że ja za dzieciństwem tęsknię do dzisiaj bardzo, bo to był piękny czas w moim życiu, mimo braku tych kolorów, bo my wtedy nie wiedzieliśmy, że może
że
być kolorowo.
Że może tak być, tak?
To powiedziałam, dobrze, chcę przeżyć tą przygodę. Przeprowadzamy się. I się zaczynał.
Jak długo trwał ten proces decyzyjny?
O nie, no bardzo szybko, tydzień. No jak nie szybciej?
Rozumiem, jakaś wioska w Brazylii. Tak. To nawet nie jest duże miasto.
To jest malutka wioska, która ma piękną nazwę Paraty, albo można też wymawiać Paraty, bardziej po brazylijsku. To oznacza dla ciebie. Ja mieszkam w takim miasteczku, które się nazywa Dla Ciebie. Ale o ten proces decyzyjny zapytałaś. Tak jak już usłyszałaś i państwo usłyszeli, był bardzo szybki ten proces decyzyjny. Natomiast...
Ja bym się chyba dłużej zastanawiała, gdybym miała się przeprowadzić na drugą stronę Poznania.
Coś ty. Może ja po tych Włoszech trochę zahartowana byłam. Może. Ale dużo dłużej czekałam na meble, które płynęły do mnie z Europy 3 lata.
Więc a nie mogłaś tam kupić sobie?
Słucham?
Nie mogłaś tam kupić sobie, już musiałaś.
Kupić w Brazylii? W lesie? Gdzie tam? Trzeba samemu zrobić. To są zupełnie inne realia. Myślę, że Europa nie ma pojęcia, czym jest Brazylia. Ludzie, którzy tam nie pomieszkali. I w ogóle to, co się mówi o Brazylii w Europie, to ja zawsze jestem czasem zatrwożona, czasem zaskoczona, że można takie, przepraszam, banioluki opowiadać. Wszystkich ekspertów zapraszam do Brazylii, żeby pożyli tam, nie wiem, 2-3 lata. Najlepiej właśnie w takim miejscu jak ja. A najlepiej w paru miejscach, bo jest bardzo różnorodna Brazylia. Nie, w sklepach nie ma, tam nie ma Castoramy, tam nie ma Ikei. Ja nie mogę sobie urządzić domu, ja muszę to wszystko zrobić sama. Ale to jest przepiękne doświadczenie, bo człowiek dowiaduje się, jak mało mu potrzeba. I kiedy po 3 latach przypłynął, ten kontener stał w Rio już jakiś czas, tylko żeby łapówkę zapłacić, o czym nie wiedzieliśmy. I kiedy już te meble nam przywieziono i na tarasie je rozstawiono, te piękne sekretarzyki po dziadkach, to ja byłam przerażona, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić. Mieszkańcy mojej wioski zbiegli się, bo dla nich to było muzeum. Oni takich rzeczy w życiu nie widzieli na oczy. Oni przychodzili oglądać te meble, te takie harmonijkowe, otwierać różne szufladki, te inkrustacje. Przecież to dla nich było coś pięknego, więc miałam przez chwilę muzeum. W Brazylii jest ogromna wilgoć, więc te meble mi się po latach porozpadały, bo tam, gdzie ja mieszkam, jest bardzo wilgotno. Ale przede wszystkim uznałam, że one nie są mi w ogóle już potrzebne. I to jest niesamowite doświadczenie.
Ale też nie odpuściłaś, będąc na końcu świata, mogąc spacerować, zajmować się tylko sobą, nie odpuściłaś pisania.
Tak, bo pisanie to jest moja pasja. Ja jestem Polką i tak jak już mówiłam o tych korzeniach, to te korzenie w książkach widać. Ja do Polski też przylatuję i ja w Polsce też jestem. Jak jestem, to jestem na dłużej. Więc ten kontakt z Polską cały czas mam.
Jak jesteś w Brazylii, tęsknisz?
Dlatego powstała właśnie książka o obczyźnie. Ona się zrodziła z tego pytania, dlaczego ja tęsknię za Polską? Oczywiście jest tęsknota, ale coś innego się zadziało. Ja zrozumiałam, czym jest Europa. Nie chodzi o Polskę. Ja tęsknię za Europą. Ja nie tęsknię za Polską, ja tęsknię za Europą.
A jak jesteś w Europie, tęskniesz za Brazylią?
Też. I to jest tak, drodzy państwo, wszyscy ci, którzy mi zazdroszczą, nie zazdroście, bo jak się ma kilka domów, bo jeszcze był taki moment, że jeszcze miałam i dom we Włoszech, i w Brazylii, i w Polsce, to jest się wszędzie i tak naprawdę jest się nigdzie. I to ma swoje plusy i minusy. To jest oczywiście piękne i rozwijające, ale jest trudne, bo zawsze jest ta melancholia i ta tęsknota za tamtym miejscem, w którym akurat się nie jest. I na to się jest skazanym przy takich wyborach.
Wróćmy do twoich książek. Tak. To jest kilkadziesiąt książek, które napisałaś.
Oj, chyba więcej się okazało.
Mówisz, że już ponad 100?
Jeden pan policzył. Jeden pan policzył, bo ja nie cierpię liczyć. Dziękuję temu panu, nie pamiętam jeszcze jak się nazywał, w bibliotece, koło 250. Ja po prostu spadłam z krzesła prawie.
Około 250 książek. Wow.
Wow, też tak sama się dziwię.
Zacznijmy od tej najnowszej, którą też przyniosłaś do studia. Kapibara Barbara.
Kapibara Barbara. Bardzo się cieszę, bo to jest seria, która właśnie startuje i już jest bardzo rozpoznawalna i się z tego raduje ogromnie. To jest seria, która też wyrasta z moich doświadczeń brazylijskich o kapibarze, która mieszka w Brazylii i o jej rodzinie.
Masz styczność z kapibarami
dzień? Tak. Tam, gdzie mieszkam, mieszkają też kapibary.
A takie dzikie, czy one są hodowane zwierzątka?
Są różne, bo są takie leśne. Ja w ogóle jestem 20 kilometrów od miasteczka, w tym lesie, i tam są te leśne kapibary, a w miasteczku są miasteczkowe, takie bardziej oswojone. Właśnie, dlaczego ja o kapibarze napisałam? Nie dlatego, że jest taka modna na całym świecie, bo jest szał teraz na kapibary, ale mnie urzekło to, że to jest zwierzę, które żyje w zgodzie z całym światem. To są Brazylijczycy. To jest to, czego Brazylia uczy. To jest coś pięknego, że w ogóle nie marnujmy energii na to, żeby zasłużyć na czyjąś uwagę, żeby się z kimś bratać na siłę, żeby być, nie wiem, właśnie zauważonym, pochwalonym.
Nie marnujmy energii na bycie złośliwym.
Złośliwym właśnie, te negatywne, że bycie złośliwym. Zwyczajnie żyjmy w zgodzie ze światem i ten świat nam też na to odpowie. Kapibary nie atakują zwierzęta które normalnie atakują różne inne zwierzęta.
Mimo, że dużo mięska tam.
Prawda, mięska sporo, chociaż biedaczka je tylko trawę, taka eko, no a mięska sporo. I to jest właśnie to jest ta myśl przewodnia, to jest pierwsza myśl. Druga myśl, jak ważna jest prostota w życiu, bo dla kapibary całym światem jest polanka, na której mieszka las i jezioro. I to jest cały świat i tam się może tyle wydarzyć. Ja to dzieciakom też mówię na spotkaniach, słuchajcie, to, że mi się tak życie poukładało, że ja taka podróżniczka, to nic nie znaczy, bo równie dobrze można mieszkać jakby w jednym miejscu, ale mieć tę wrażliwość, zauważyć tego ptaka na drzewie, ten liść spadający z drzewa i pisać piękne książki, piękne wiersze. I kapibara Barbara o tym przypomina, że nie żyjemy pod tą presją zdobywania kolejnych szczytów. Te szczyty są w nas po pierwsze, po drugie są za oknem. I jeszcze w kapibarze jest taka myśl jedna bardzo dla mnie istotna. Kapibara przygląda się światu ludzi z zadziwieniem. I mnie zależało też na tym, żeby ludzie zobaczyli oczami kapibary siebie, jak my się zagalopowaliśmy w tej naszej cywilizacji, w tych naszych systemach, procedurach. Zacytuję z Cioci Jadzi innej serii, co to są procedury z ostatniej książki. Procedury to są takie reguły, które mają ułatwić życie, ale jest ich tak dużo, że na życie nie starcza już czasu. I my się właśnie w tych procedurach i innych bardzo zagalopowaliśmy i kapibara Barbara przypomina
że może być prosto
tak,
i miło.
I gdzie jest istota, ona przypomina, gdzie jest sedno. I że nie wszystko jest takie logiczne. Tego mnie Brazylia nauczyła. Dość tej logiki. My żyjemy w takim kartezjańskim świecie, sobie nie zdajemy, w Europie, mówię teraz już ogólnie, zapomnieliśmy o intuicji, zapomnieliśmy o naszej sile wewnętrznej, zapomnieliśmy o sobie, bo ciągle robimy coś dookoła. Mało tego, to jest robione pod przykrywką jakiejś dobroci, miłości, tolerancji. Uważajmy na to. To chcę, żeby wybrzmiewało w kapibarze.
A jak zobaczyłaś kapibarę, która się zmaterializowała po tym, jak ją tak ślicznie zilustrowałaś i przyniosłaś tu maskotkę kapibary Barbary, która jest przeurocza.
Mam ją. To bardzo dziękuję wydawnictwu. Wydawnictwo Agora dla dzieci. Pozdrawiam. Wspaniałe wydawnictwo. Właśnie to od wydawcy dostałam taką maskotkę. Została szybciutko wyprodukowana. Może w przyszłości będziemy takie produkować i sprzedawać. Zobaczymy. Bo mówisz o zmaterializowaniu w postaci tej maskotki, bo ja chciałam też powiedzieć o zmaterializowaniu w postaci żywej kapibary. Największym zaskoczeniem jest chyba to, że kapibara wydaje takie dziwne dźwięki, bo to jest ich chrząkanie trochę jak u świnki i trochę jak śpiew ptaka. Przedziwne dźwięki.
Tak, trochę tak chrumka jak świnka morska.
Ale ona potrafi tak jak ptak prawie zaśpiewać. Pochrząkuje sobie, pochrumkuje, to też bo to
nic
taka
dziwnego,
świnka.
Że to musiała się o niej zrobić książkę.
Tak. Myślę, że to jest wyjątkowe zwierzę i ja do tej serii się w ogóle przymierzałam bardzo długo, bo się zastanawiałam, jakie zwierzę wybrać. I jeszcze miałam jeden problem, to jest istotne i o tym też powiem. Nie przepadam, kiedy bohaterem książki jest zwierzę. Jestem tłumaczką znanej serii Tupcia Chrupcia, ale nie ja jestem autorką i tam myszka mała jest bohaterką główną. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię uczłowieczania. Staram się to przekazywać w swoich książkach, kiedy nie podciągamy pod siebie i nie uszczęśliwiamy na siłę istoty, to nie musi być zwierzę, to może być druga istota ludzka, która jest inna niż my. My musimy zauważyć, kim jest i czym jest ten inny fenomen, który nie jest nami, który stoi naprzeciwko nas. Ale tu jest sytuacja taka przewrotna trochę. Właśnie ta kapibara jest sobą. Ja jej pozwoliłam w tej serii być sobą. Ja jej nie uczłowieczam na siłę, ona jest sobą.
2 miesiące już kursujesz z kapibarą Barbarą. Dzieci pokochały tę postać?
Tak, nawet nie wiem, czy to już 2 miesiące. Możliwe, że tak minęło szybko. Tak, jest bardzo duży odzew.
Ale dzieci kochają też ciocię Jadzie.
Tak, dzieciaki kochają też ciocię Jadzie, tak.
Zbliżamy się wielkimi krokami do festiwalu.
Tak.
Pod Warszawą w tym roku.
Pod Warszawą w tym roku. To już jest 3. edycja festiwalu. Dzieci Jadzi. 2 pierwsze były w Poznaniu. Wielki, użyję teraz tego słowa, sukces, bo sukcesem dla mnie było to, że czytelnicy z tak różnych regionów Polski i nie tylko, przyjechali specjalnie, żeby się spotkać z ciocią Jadzią i pobawić przez parę godzin. 3. edycja, tegoroczna, już niebawem, w Józefowie pod Warszawą, to jest Józefów nad Świdrem, 24 maja. Szykujcie się państwo, zapraszam serdecznie. To jest Dzień Ślimaka. I ja do tego czasu obiecałam sobie, że nauczę się wolniej mówić, ale mam właśnie mało czasu, bo my mamy tak mało czasu w dzisiejszych czasach. Ale postaramy się na tym Dniu Ślimaka robić wszystko dużo wolniej, bez pośpiechu i też będzie mnóstwo zabaw, atrakcji.
A skąd ci to przyszło do głowy, tak, żeby po napisaniu książki o cioci Jadzi, żeby stworzyć festiwal dla niej?
Fani, którzy do mnie pisali. Zauważyłam, że jest tak duże zainteresowanie tą postacią w całej Polsce i też na spotkaniach autorskich. Ja się troszkę tego bałam, bo to jest jednak administracyjna też robota, organizacja festiwalu. To jest to, za czym ja nie przepadam. Ja wolę pisać i ilustrować. Też przyjaciel mi to podpowiedział, który...
Że tam jest tyle wątków, że można spokojnie zbudować wokół tego całą imprezę.
Można, tak. Też przyjaciel, który organizuje podobne imprezy, powiedział mi: słuchaj, zrób coś takiego, nie bój się. To jest przecież taki pomysł, to potem będzie samogra i ty się nie bój tej roboty. I rzeczywiście zaskoczyło. Także dziękuję za tę radę i dziękuję wszystkim fanom cioci Jadzi, którzy też mnie zdopingowali do tego, żeby taką imprezę zrobić, bo to jest możliwość spotkania się wspólnego w jednym miejscu.
Też wyjście twoich bohaterów poza strony,
tak,
kartki książek.
Tak. Oczywiście to też się dzieje na spotkaniach autorskich, ale one są punktowo w różnych miejscach, a tutaj mamy takie miejsce, gdzie ciocia Jadzia zaprasza. To nie, że ciocia Jadzia jest zapraszana do biblioteki, domu kultury, teatru, tylko ciocia Jadzia zaprasza. I to jest jeszcze inaczej. Więc w tym roku zapraszam was do willi Frankówki przepięknej i tam będę na was czekać, na werandzie, na schodach, z poczęstunkiem dla wszystkich panów cioci Jadzi, a potem się zaczyna zabawa.
Eliza, jesteś szczęśliwa?
Szczęście, myślę, że to jest rzecz ulotna. To jest coś, co się traci i odbudowuje. Tak, w tej chwili jestem szczęśliwa. W tej chwili, kiedy tu z tobą rozmawiam i dzielę się tym, co mi daje szczęście. Jestem szczęśliwa. Przy takim jakby oddawaniu całej siebie, ja mam momenty też takiego wyciszenia, wycofania się, bardzo dużej melancholii, często też smutku, ale to jest bardziej taka refleksja, bo życie się składa i z tego, i z tego. Ja w książkach też to próbuję pokazywać. Ostatnia ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei opowiada o tym, jak ciocia Jadzia była wolontariuszką na oddziale onkologicznym dla dzieci. I życie się składa i ze szczęścia, i z takiej, nie chcę powiedzieć nieszczęścia, takiej momentami bolesnej refleksji, to jest też życie. Ja bardzo wcześnie straciłam mamę i ta żałoba za mną się ciągnęła bardzo, bardzo długo. I od 16 roku życia mieszkam i utrzymuję się sama. Ja o tym mówię nie dlatego, żebyście mnie teraz ugłaskali po główce, ach jaka dzielna, tylko dlatego, żeby pokazać, że w mojej szkole, tej sławnej, w ogóle nie wiedziano, że ja noce spędzam u mamy w szpitalu, a w dzień jestem na lekcjach. Ja w ogóle nie spałam prawie. To, o czym ja państwu opowiadam teraz, to jest ta piękna część mojego życia. Ja tym lubię się dzielić. Cała reszta, ta właśnie bolesna bardziej...
Ona też się dzieje.
Ona też się dzieje, tylko ja myślę, że to jest taka nasza indywidualna droga i to się wydarza raczej w milczeniu. Ja oczywiście przemycam te różne też wątki takie trudniejsze w książkach, ale to właśnie wracając do tego pytania, czy jestem szczęśliwa. W ogóle to jest trudny bardzo moment w moim życiu, bo powiem...
Zapytałam tak, cię, bo tak. Po prostu promieniejesz też, jak opowiadasz, jejku, o tym, to tak bije od ciebie właśnie
bo
taka radość.
Bo to jest... bo ja znalazłam siebie, ja znalazłam pracę, którą kocham nad życie. I nie wyobrażam sobie czegoś innego robić. I to jest ta radość. Ale oczywiście niosę swoje smutki. Niestety zmarł Rzymianin niedawno. I to jest to, co ja teraz niosę. Powiem o tym. W dzień jestem na scenie i się uśmiecham w świetle reflektorów. Bo czytelnicy nie po to przychodzą, jak powiedziała mi moja agentka niedawno, rozmawiała się na ten temat, żebym ja im płakała nad moją wielką stratą. Mogę o tym powiedzieć, mogę się podzielić, oczywiście, jeżeli jest taki moment, taka energia. Tylko przychodzą, żeby się ze mną cieszyć pięknymi rzeczami. I ja potem schodzę z tej sceny i w nocy, teraz taki jest czas, płaczę. Taki jest czas, to jest ten czas żałoby. Dlatego to pytanie, czy jestem szczęśliwa, było bardzo trudne na dzisiaj. I na początku próbowałam się troszkę wyplątać, ale ja się nawet cieszę, że mogłam to powiedzieć. I pierwszy raz bez łez chyba.
Najszczersze wyrazy współczucia, bo tak jak rozmawiałyśmy, to był bardzo ważny.
Pokochacie Rzymianina, jak przeczytacie książkę, Obczyzno moja. Pokochacie. Ci, którzy znają książkę, to już jest cały fan klub tej niezwykłej postaci i tego absolutnie niezwykłego człowieka.
To jeszcze o supermoce chciałam się spytać.
Supermoce. Uśmiech, dobro, dobre intencje, otwartość, ale mądra. Gdy jesteśmy zbyt otwarci, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa różne. Dobroć, również mądra. Otwarcie na świat, dostrzeganie świata, zastanowienie się nad światem, przystanięcie i popatrzenie chociaż 2 minuty dziennie. Nie wiem, teraz jest taki piękny miesiąc, na kwiatek, na drzewo, na listek, na człowieka, który, nie wiem, jakoś coś ma pięknego w sobie. W ogóle mówmy sobie, jeżeli mamy coś pięknego, mówmy to sobie. Ty masz na przykład tak piękne oczy. Mówmy sobie takie rzeczy. Odwaga. Odwaga, żeby być sobą. To wcale nie jest łatwe, ale każdemu tego życzę. Do tego się dochodzi. I to są takie etapy, kiedy nie musimy już nic udowadniać, kiedy nie musimy się tłumaczyć, kiedy nie żyjemy poczuciem winy, tylko jesteśmy blisko siebie i czujemy, bo wtedy to uczucie się pojawia, że jesteśmy częścią świata. A to jest piękne uczucie. To jest piękne uczucie, że jesteśmy połączeni.
Eliza Piotrowska, super mocna autorka, ilustratorka, poetka, super silna kobieta.
Ojejku, dziękuję, chciałabym.
Bardzo dziękuję tobie za wizytę w studiu.
Dziękuję.
I dziękuję, że znalazłaś czas i że powiedziałaś tak pięknie o wszystkim.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.